Królowa przytuliła jego głowę do piersi, otarła mu łzy rękawem swojej grubej koszuli, a potem wzniósłszy ręce, szepnęła: niechaj wszyscy bogowie, niechaj duch ojca i dziada twego otoczą cię opieką i błogosławieństwem. O Izydo, nigdy nie skąpiłam ci ofiar, ale dziś robię największą. Oddaję ci mego miłego syna. Niech ten mój syn królewski stanie się niepodzielnie twoim synem, a jego słowa i potęga niech pomnożą twoje boskie dziedzictwo. Pan po wiele razy uściskał i ucałował królową, wreszcie usadowił ją na tapczanie, a sam usiadł na kamieniu. Czy zostawił mi ojciec jakie rozkazy? Zapytał. Prosił cię tylko o pamięć, a do najwyższej rady powiedział te słowa: zostawiam wam następcę, który jest lwem i orłem w jednej osobie. Słuchajcie go, a podźwignie Egipt do niebywałej potęgi. Myślisz, że kapłani będą mi posłuszni? Pamiętaj, rzekła matka, że godłem faraona jest wąż, a wąż to roztropność, która milczy i nie wiadomo kiedy kąsa śmiertelnie. Jeżeli czas weźmiesz za sprzymierzeńca, pokonasz wszystko. Herhor jest strasznie zuchwały. Dziś ośmielił się włożyć infuę świętego Amenhotepa. Rozumie się, kazałem mu ją zdjąć i usunę go z rządu, jego i kilku członków najwyższej rady. Królowa potrząsnęła głową. Egipt jest twój, mówiła, a bogowie obdarzyli cię wielką mądrością. Gdyby nie to, strasznie lękałabym się zatargu z Herhorem. Nie spieram się z nim, ja go wypędzam. Egipt jest twój, powtórzyła matka, ale boję się walki z kapłanami. Prawda, że nadmiarę łagodny ojciec uzuchwalił tych ludzi, lecz nie można doprowadzać ich do rozpaczy srogością. Zresztą pomyśl, kto ci zastąpi ich radę? Oni znają wszystko, co było, jest i będzie na ziemi i w niebie. Oni widzą najskrytsze myśli ludzkie i kierują sercami jak wiatr liśćmi. Bez nich nie tylko nie będziesz wiedział, co się dzieje w Tyrze i Niniwie, ale nawet w Memfisie i Tebach. Nie odpycham mądrości, ale chcę służby, odparł faraon. Wiem, że ich rozum jest wielki, ale musi być kontrolowany, aby nie oszukiwał, i kierowany, ażeby nie rujnował państwa. Sama powiedz, matko, co oni w ciągu 30 lat zrobili z Egiptem? Lud cierpi nędzę albo buntuje się, wojska mało, skarb pusty. A tymczasem o parę miesięcy od nas jak ciasto na drożdżach rośnie Asyria i już dziś narzuca nam traktaty. Czyń jak chcesz, ale pamiętaj, że symbolem faraona jest wąż, a wąż to milczenie i roztropność. Prawdę mówisz, matko, ale wierzaj mi, że w pewnych razach wyższą jest odwaga. Już dziś wiem, że kapłani wojnę libijską rozkładali na całe lata. Ja ją skończył w ciągu 10 dni. I tylko dlatego, że co dzień popełniałem jakiś krok szalony, ale stanowczy. Gdybym nie wybiegł naprzeciw nim w pustynię, co przecież było wielką nieroztropnością, dziś mielibyśmy Libijczyków pod Memfisem. Wiem, goniłeś Tehennę i zaskoczył was Tyfon, rzekła królowa. O, nierozważne dziecko, nie pomyślałeś o mnie. Pan uśmiechnął się. Bądź spokojnego serca, odparł. Kiedy faraon walczy, po lewej i po prawej ręce jego staje Amon. A któż mu dorówna? Jeszcze raz uściskał królowę i wyszedł. Rozdział 2. Ogromna świta jego świątobliwości wciąż stała w sali poczekalnej, ale jakby rozlupana na dwie części. Z jednej strony Herhor, Mefres i kilku arcykapłanów starszych wiekiem. Z drugiej w wszyscy generałowie, wszyscy urzędnicy cywilni i przeważna ilość młodszych kapłanów. Orli wzrok faraona w jednej chwili dostrzegł ten rozdział dostojników i w sercu młodego władcy zapaliła się radosna duma. I otóż, nie dobywając miecza, odniosłem zwycięstwo, pomyślał. A cywilni wojskowi dostojnicy coraz dalej i wyraźniej odsuwali się od Herhora i Mefresa. Nikt bowiem nie wątpił, że obaj arcykapłani, dotychczas najpotężniejsi w państwie, nie posiadają łaski nowego faraona. Teraz pan przeszedł do sali jadalnej, gdzie przede wszystkim zastanowiła go liczba usługujących kapłanów i półmisku. Ja mam to wszystko zjeść? Zapytał, nie ukrywając zdziwienia. Wówczas kapłan czuwający nad kuchnią objaśnił faraona, że potrawy, których nie zużytkuje jego świątobliwość, idą na ofiarę dla dynastii. I to mówiąc, wskazał na szereg posągów ustawionych wzdłuż sali. Pan spojrzał na posągi, które wyglądały, jakby im nic nie dawano, potem na kapłanów, których cera była świeża, jakby oni wszystko zjadali, i zażądał piwa, tudzież żołnierskiego chleba z czosnkiem. Starszy kapłan osłupiał, ale powtórzył rozkaz młodszemu. Młodszy zawahał się, ale powtórzył zlecenie chłopcom i dziewczętom. Chłopcy w pierwszej chwili zdawało się, że nie wierzą własnym uszom. Wnet jednak rozbiegli się po całym pałacu. Zaś w kwadrans później wrócili wystraszeni, szepcząc kapłanom, że nigdzie nie ma żołnierskiego chleba i czosnku.